z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie.
Witam was, bracia i siostry, w tym drugim dniu rekolekcji, który już się nam rozpoczął. Mam nadzieję, że wielu z was już adorowało Najświętszy Sakrament przed Mszą Świętą, przygotowało swoje serce na to, co Bóg do nas mówi w Słowie Bożym, i że to Słowo Boże już dotarło głęboko do naszych serc do tej pory. Teraz będziemy rozważali to Słowo Boże dalej. Może też z początku przypomnimy sobie. Rekolekcje adwentowe, wczoraj pierwszy dzień rekolekcji, uświadamialiśmy sobie, że jesteśmy w drodze do końca świata i ten koniec świata jest już blisko. Nie wiemy kiedy, ale jest już blisko. I my tak naprawdę czekamy na ten koniec świata i przyspieszamy jego przyjście. Będzie kiedyś świat pełen sprawiedliwości i pokoju, zdrowia, braku śmierci, przyjaźni, jedności między ludźmi. I my na to czekamy. Czekamy na przyjście Chrystusa. Ale dzisiejsze Słowo Boże prowadzi nas do myśli takiej, że przyjście Chrystusa odbywa się codziennie. W naszej doczesności też odbywa się przychodzenie Chrystusa. I jeśli mielibyśmy oczy otwarte, myślę, że moglibyśmy dziś, każdy z nas po kolei, powiedzieć świadectwo: jak dziś do mnie przyszedł Chrystus. I dlatego w czasie Adwentu słuchamy Ewangelii o przychodzeniu Chrystusa, przechodzeniu Jego przez krainę judejską, galilejską i przychodzeniu do Jezusa, do codzienności, do takiej zwykłej codzienności ludzkiej. Przynieśli chorego przed Jezusa. Oni mieli wiarę, ale to ten sam chory człowiek musiał usłyszeć od Jezusa: odpuszczają ci się twoje grzechy. Nie tylko ich wiara, choć ona była bardzo ważna i o tym będziemy potem mówić. Przynieśli go. Trzeba było ogromnego wysiłku i jakiejś wytrwałości, żeby przynieść go przed Jezusa, bo był tłum. Trzeba było rozebrać dach. Dobrze, że domki były niewielkie wtedy. I spuścić z powały tego chorego w sam środek tłumu przed nogi Jezusa. Adwent to przychodzenie Jezusa do nas i przychodzenie nasze do Jezusa z całą prawdą, w jakiej żyjemy. Nawet wtedy, gdy przez coś fizycznie bądź duchowo jesteśmy sparaliżowani. Angela, takie imię, dorosła kobieta. Jej teściowa katoliczka z jedynej naszej takiej w pełni katolickiej wioski, z Oleszkowiec. Oleszkowce to właśnie taka jedyna i katolicka, i polska wioska, więc mówią tam tym wspaniałym, pięknym zaśpiewem wschodnim. I jest to taka wioska, gdzie śmiejemy się, że zawsze jak jest liczenie wiernych w kościele, to w Oleszkowcach jest 120%. Naprawdę. Dlatego, że tam już zostały właściwie tylko babcie i dziadkowie. Młodzi wyjechali do miasta, które jest 30 km od nas, ale na weekend zawsze przyjeżdżają. A jak jest w niedzielę msza święta, to tam nie ma mowy. Po prostu wszyscy idą do kościoła. Więc jak się liczy, to jest więcej ludzi w kościele niż mieszkańców w wiosce. Akurat teściowa Angeli wyjechała już z Oleszkowiec i mieszka właśnie w mieście, w Chmielnickim. Natomiast Angela i jej mąż, czyli syn tejże kobiety teściowej z Oleszkowiec, mieszkają w wiosce obok nas. Ale takie właśnie dziwny życiorys ludzi tamtejszych. Mama katoliczka z samego centrum katolickiego, jakim są Oleszkowce, ale ponieważ się stamtąd wyprowadziła, to już syna ochrzciła w cerkwi prawosławnej. Prawdopodobnie wyszła też za prawosławnego człowieka, za mąż. I to jest, pomimo że wychowywała go po katolicku, to może nawet nie było możliwości, nie pojechała gdzieś tam daleko, żeby znaleźć księdza i ochrzcić syna w katolickim kościele, więc ochrzciła go w cerkwi. Więc kto jest ochrzczony w cerkwi, to pomimo że cała rodzina do tej pory była katolicka, on już łatwiej mu się uważać za prawosławnego. On prawosławny, Angela prawosławna. Ale to prawosławie, no też bardzo często, choć oczywiście nie zawsze, jest wspaniałych, wiele wspaniałych, głęboko wierzących prawosławnych osób. Ale najczęściej niestety bywa tak, że to prawosławie jest tylko z nazwy, a życie już idzie zupełnie innym torem. Śmiejemy się, że czasem u niektórych, nie u bardzo wielu prawosławnych, jedynym akcentem religijnym w życiu jest to, że w Wielkanoc zjedzą obiad z babcią, która była w nocy w cerkwi. To jest jedyny akcent religijny w życiu, ale są prawosławnymi. Tam nawet prezydent publicznie powiedział, że jest ateistą, ale prawosławnym ateistą. To tak niestety trochę jest. I niestety życie Angeli i jej męża też się trochę tak ułożyło. Nie wzięli ślubu, bo po co? Żyją bez ślubu, choć mogliby mieć ślub. Po 10 latach miało się im urodzić drugie dziecko. Około 10 lat. Długo czekali. Pragnęli następnego dziecka. Angela pracuje na bazarze. Właściwie teraz nie wiem, czy pracuje jeszcze na bazarze. Chmielnicki jest mniej więcej pośrodku Ukrainy, no może troszkę bardziej na zachód. Ale to jest takie miejsce, gdzie wszędzie jest mniej więcej ta sama odległość. Więc bazar w Chmielnickim, to dawny stadion dziesięciolecia, to maleńki bazar był w porównaniu do tego, co jest w Chmielnickim. Chmielnicki jest jednym wielkim miastem, bazarem. Mnóstwo ludzi tam pracuje na bazarze. Angela też. Kiedy zaszła w ciążę, też nadal pracowała. Zimą zachorowała. No i jak to w ciąży? Próbowała, nie chciała brać lekarstw wielkich, poważnych, jakoś się domowymi sposobami próbowała leczyć, a jednocześnie pracowała na zimnie na bazarze. Doprowadziła się do takiego stanu, że kiedy w końcu wezwali karetkę, bo straciła przytomność, to aż do końca choroby tej przytomności już nie odzyskała. Właściwie potem to już ją sztucznie utrzymywali w nieprzytomności, żeby leczyć jej zapalenie płuc. Płuca były spalone już w większości swojej. Chyba szósty miesiąc ciąży, czy piąty miesiąc ciąży. I próbują ich ratować. Prawosławny Baciuszka powiedział, że jak oni żyli bez ślubu, to on nie pojedzie modlić się za nią. Więc mama, teściowa, przypomniała sobie i przyjechała do nas. Pojechałem udzielić jej odpuszczenia grzechów i sakramentu namaszczenia chorych. I tu bardzo ważne wiadomości, o których trzeba, żebyście jasno i wyraźnie wiedzieli. Jeżeli bez ślubu pojechałem dać jej rozgrzeszenie, pamiętajcie o tym i bądźcie też nosicielami takiej dobrej nowiny. Kościół nigdy nie zgodzi się na rozwody, bo Kościół broni prawdziwej miłości, w której człowiek obiecuje na całe życie wierność drugiemu człowiekowi. Ale nawet ludzie żyjący bez ślubu czy po rozwodzie, jeżeli są w niebezpieczeństwie śmierci, mogą uzyskać rozgrzeszenie. Bo mogą, w cudzysłowie, obiecać już poprawę. Bo nie wrócą prawdopodobnie do grzechu już, bo umierają. Więc w niebezpieczeństwie śmierci można wzywać, trzeba wzywać księdza. Ale oczywiście ja tam pojechałem nie tylko rozgrzeszyć ją, także i modlić się o cud, żeby Pan Jezus, którego wierzę, który jest ze mną, który mnie wybrał na swojego kapłana, aby przez sakramenty Kościoła uzdrowił tę kobietę. Na intensywną terapię wpuścili tylko mnie i tą matkę. Modliliśmy się, udzieliłem jej nieprzytomnej sakramentu namaszczenia chorych. I w czasie tej modlitwy przyszła mi do głowy myśl, że ona będzie zdrowa, ale Pan Bóg właściwie nawet nie prosi, żąda, aby oni wzięli ślub. Strasznie trudno jest powiedzieć takie słowa, kiedy widzi się ciało pod respiratorem, ciało, które ma się wrażenie, że za chwilę po prostu zostanie opuszczone przez duszę, powiedzieć takie słowa z wiarą, ale nauczony już jakimś doświadczeniem poprzednim swojego życia kapłańskiego, wyszedłem z tego oddziału na korytarz, zapytałem, który to jest jej mąż, wziąłem go na bok i powiedziałem, ona wyzdrowieje, ale macie wziąć ślub jak najszybciej. Sam potem zobaczyłem, nawet w tym momencie nie przyszło mi do głowy, że Pan Bóg nic nie mówił o tym, że dziecko będzie żyło, ale że ona będzie żyła. I rzeczywiście dziecko niestety zmarło. Dziecko nie przeżyło tego wszystkiego, a ona wyzdrowiała. Przy takim stanie, o którym wszyscy wiedzieli, że już tylko czekać na pogrzeb. Jak w Ewangelii, Pan Jezus też takie rzeczy przeżył. Nikt potem nie przyszedł. Nawet słowa powiedzieć, że Angela już wyszła ze szpitala, nie przyszli do nas do parafii. Ja tylko gdzieś tam z plotek od pobożnych, acz wpływowych kobiet dowiedziałem się, że ona już wyszła ze szpitala i że oni już byli u Baciuszki i że już wzięli ślub w cerkwi. Chwała Panu Bogu. Cud, który zdarzył się po to, aby człowiek się nawrócił. Tak samo jak z tym cudem uzdrowienia sparaliżowanego. Są potrzebne wielu z nas takie cuda, abyśmy zobaczyli swój grzech. Abyśmy zobaczyli, że Panu Bogu o coś więcej chodzi niż tylko nasze doczesne, dobre, szczęśliwe życie. Tak jak z tym sparaliżowanym. Jezus Chrystus najpierw mówi, odpuszczają ci się grzechy. I cud jest po to, aby ludzie zobaczyli, że on ma prawo odpuszczać grzechy i że chodzi o duszę tego człowieka, a nie tylko o ciało. Cud był tylko pomocą. Moi drodzy, Cuda takie zdarzają się w naszym życiu. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, widzieć. Spotykam ludzi, którzy pytają właśnie, czemu teraz we współczesnym Kościele nie ma cudów? Ludzie drodzy, ja co chwila doświadczam cudów, naprawdę, w swoim życiu. Doświadczam cudów, które Pan Jezus czyni. I nie są to nagrody za dobre życie. Odwrotnie, bardzo często to są cuda, które powodują przemianę życia człowieka potem. Tylko trzeba chcieć przemienić to życie. Olech i Julia. To już dużo wcześniej było. Ja jeszcze wtedy nie byłem w Ukrainie, tylko pojechałem tam rekolekcje poprowadzić. I w czasie tych rekolekcji po mszy świętej zawsze modliliśmy się za każdego, kto chciał, prosił o taką modlitwę. Oni przyszli ze swoim dzieckiem, z Anią, niemowlęciem, które było chore i nikt z lekarzy nie potrafił powiedzieć, co się dzieje. Dziecko nie spało, nie jadło dzień, noc, męczyło się i nikt nie wiedział, o co chodzi. Wróciliśmy do Polski i ksiądz proboszcz tamtej parafii przysyła mi za parę tygodni maila z takim wywiadem, rozmową z Julią i z Olechem, którzy dali świadectwo, że po prostu dziecko wyzdrowiało. Tak po prostu wyzdrowiało. Koniec, skończyło się to wszystko. Ale ksiądz proboszcz pyta, ale co byście zrobili, gdyby nie zdarzył się ten cud? No i to jest tragedia, która w tamtych ziemiach niestety jest coraz... Znaczy cały czas jest i w czasach komunizmu była. Poszlibyśmy, bo już nam mówili, żebyśmy poszli do babek. Kto to są babki, co to za instytucja? No tak, żeby w skrócie mówiąc i zrozumieć, to są po prostu czarownice, które tam są. Po prostu czarownice, które jajka kaczają, czyli taczają jajka, nie wiem, po głowie czy po miejscach chorych i te jajka uzdrawiają. Jajko uzdrawia. Albo inne tam jakieś czary-mary wyprawiają i ludzie chodzą do tego. Czyli zobaczcie, dla zdrowia swojego dziecka są w stanie zaryzykować to, że szatan wejdzie w ich życie. Bo to szataństwo jest. Cudami posługuje się także szatan. Sami popatrzcie na różne tego typu historie, które znacie i spróbujcie sobie przypomnieć, ile słyszeliście takich historii, że ludzie jeździli na drugi koniec Polski, gdzieś do jakichś tam różnych znachorów, ale na pielgrzymkę do Częstochowy to jakoś niekoniecznie się wybierali. Nie, bardzo często ja słyszałem takie rzeczy. Do szatana tak, do Boga jakoś nie. Bo może jak pójdę do Pana Boga, trzeba będzie zmienić swoje życie. Ania teraz biega po kościele, znam ją, bardzo dobrze się ze sobą znamy, przyjaźnimy się z maleńką Anią. Właściwie to nawet trochę przeszkadza w kościele, ale chwała Panu Bogu, że przeszkadza w kościele. Chwała Panu Bogu. Mówisz, że cudów nie ma. Ale ile razy prosiłeś o takie cuda? Ile razy, no i tutaj niestety trochę waszym księżom narobię roboty. Ile razy przyszedłeś do księdza i poprosiłeś o błogosławieństwo? U nas ludzie przychodzą do księdza, ojcze, jadę do miasta, mam tam jakąś sprawę, pobłogosławcie mi. Proszą o błogosławieństwo. Ksiądz ma namaszczone ręce po to, aby błogosławić ludzi. Ksiądz ma powołanie do sprawowania sakramentów po to, aby przez te sakramenty cuda się działy. Wszyscy musimy sobie o tym przypomnieć. Paruzja, przyjście Pana odbywa się teraz, tutaj. Przychodzi Pan także przez posługę Kościoła. W swojej mocy uzdrawiania przychodzi Pan. Jedna ze sług Bożych, kandydatek na ołtarze, która miała kontakty z duszami czyśćcowymi, mówiła, że kiedyś pokazał się jej ksiądz, dusza czyśćcowa księdza, z czarnymi rękoma. I ona pyta, czemu ty masz czarne ręce? Bo za mało błogosławiłem. Tam piękny jest zwyczaj, ja bardzo się z niego cieszę i stosuję się do niego całym sercem i całym ciałem swoim. Zwyczaj w czasie mszy świętej, że rodzice przychodzą z dziećmi do Komunii Świętej i dzieci, które nie przystąpiły jeszcze do pierwszej Komunii Świętej, na przykład na rękach, są tą zewnętrzną stroną kciuka błogosławione przez księdza. Znak krzyża. A jak są starsze i już same idą do, mogą chodzić, to idą do Komunii Świętej z palcem na ustach. Wtedy ksiądz wie, że nie Komunii Świętej ma mu udzielić, tylko pobłogosławić to dziecko. Swoją drogą was też zachęcam, błogosławcie swoje dzieci. Boże błogosławieństwo przychodzi przez rodziców, tak jak życie przyszło do dziecka przez rodziców. Nie bójcie się wrócić do błogosławienia swoich dzieci, jak wychodzi do szkoły, jak wyjeżdża na wycieczkę. Niech twoje i Boże błogosławieństwo idzie z tym dzieckiem, ale też i nasze kapłańskie ręce. Podobnie sakramenty, sakrament namaszczenia chorych. Zabraniam nazywać go ostatnim namaszczeniem. Ono wcale nie musi być ostatnie i nie jest ostatnie często. Jeśli z wiarą prosimy o cud, te cuda się zdarzają. Tu w Legionowie jednego z takich cudów doświadczyłem. Sam troszkę też tak, aż zapomniałem o tym, że mam być wierzącym księdzem. Pojechałem, dziadek chory, umierający. Atmosfera w domu to już była taka, wszyscy na czarno ubrani. Ja już tylko myślałem, że gdzieś za drzwiami prawdopodobnie trumna stoi. No i babcia zrozpaczona rozmawia ze mną. Jeszcze po drodze mówi, niech ksiądz się pomodli o cud. No to ja idę do dziadka i namaszczam go i modlę się za niego, dla niego o cud. A potem zapomniałem o tym. Za jakieś pół roku idę do nich po kolędzie. I dopiero wchodząc do tego domu, poznając ten korytarz, w którym pamiętałem tą atmosferę taką pogrzebową już, sobie przypomniałem, że to jest przecież ten dom, gdzie namaszczałem dziadka. No i rzeczywiście w drzwiach mnie wita babcia sama. Więc ja tak próbuję delikatnie. Nie wiem, może któryś z inny ksiądz z parafii odprawiał ten pogrzeb, także ja nie pamiętałem. Więc mówię, że no to tak pani sama księdza przyjmuje. Oj księże, no przepraszam bardzo, on musiał na bazar do pracy pójść, no nie ma go dzisiaj. I też już sama nie pamiętała, że była taka sytuacja, kiedy mąż był umierający. Dzieją się takie cuda, tylko uwierz w to. Uwierz w to, że jesteś już zbawiony i zbawienie, które Chrystus tobie dał, obejmuje wszystkie chwile twojego życia i całą twoją codzienność. Uwierz w to. Tylko czemu nam jest wygodniej tak? Cuda są zobowiązujące. Trzeba trochę zmienić swoje życie. My wolimy nie widzieć prawdy o sobie, nie widzieć grzechu, nie klękać przed księdzem. Cuda są po to, byś doświadczył Bożej miłości i jeszcze większego cudu. Bo cudem także jest twoje życie bez grzechu. Tam w Ukrainie zdarzył się cud upadku komunizmu. To naprawdę był cud, że mocarstwo, w którym było tyle rakiet atomowych, że oni mi teraz w każdym kołchospie pokazują, gdzie była wyrzutnia rakiety atomowej. Każdy szanujący się kołchosp mógł nie mieć traktora, a miał wyrzutnię rakiety atomowej. To było mocarstwo. A to wszystko rozeszło się jakby nigdy nic. Ja mówię, przecież tyle ludzi było w partii komunistycznej. Jak to tak się stało, że to się tak rozeszło, że oni się nie buntowali na to wszystko? No ojcze, no tak po prostu jeden powiedział, że już nie ma na to czasu, drugi powiedział, że jest chory, a trzeci powiedział, sam się nie będzie wygłupiał. I jakoś tak przestali się spotykać i nie ma tej partii komunistycznej po wioskach. I teraz, po tym cudzie, my musimy tam porządkować życie ludzi. Ile jest spowiedzi z aborcji? Czasem nawet kilkunastu aborcji w życiu. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści po prostu. Ile jest ślubów po 50 i więcej latach? Niedawno miałem z zaskoczenia uroczystość pierwszej komunii świętej w jednej z wiosek. Przyjechałem na mszę świętą w niedzielę, właśnie do takiej wioski, gdzie odprawiamy w domu takim prywatnym po prostu. No i spośród tych 10 babć, znaczy oprócz tych 10 babć, które zawsze są, była jeszcze jedna babcia, 80 parę lat, taka, której nie znam. A one mi tam po cichu mówią, ojcze, wyspowiadajcie ją, bo ona już bardzo dawno nie była u spowiedzi. Wyspowiadajcie ją, Ksiądz Jarosław, jak był poprzednio, to powiedział, że jak przyjedzie, to ją wyspowiada. Już nie trzeba żadnego przygotowania. Ja mówię, dobrze, to jak ksiądz Jarek już obiecał, to ją wyspowiadam. Okazuje się, że bardzo dawno, kiedy ona nie była u spowiedzi, to jest nigdy. Ona jeszcze nie była u spowiedzi. Po prostu rodzice ją zdążyli kiedyś tam ochrzcić, a potem to już był tylko kołchosp, 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 ziemia, ziemia, ziemia. Życie całe w robocie. I ona ma teraz 80 parę lat. Ona mówi, że ma modlitewnik i czyta te modlitwy, ale ona oprócz Ojcze Nasz nie jest w stanie nic się już nauczyć, bo nic nie pamięta. To co ja jej będę jeszcze jakieś katechezy przed pierwszą komunią świętą robił? To ją wyspowiadałem i mieliśmy uroczystość pierwszej komunii świętej dla 83-letniej chyba babci. Takie porządkowanie, te cuda wracania ludzi, takich właściwie zgubionych, bo nie złych, zgubionych. A moi drodzy, ponieważ my nie chcemy patrzeć na grzech, to nie chcemy też cudów. I tu na koniec chcę powiedzieć o dwóch podejściach do grzechu i pokazać wam, także przez chwilę trzeba będzie patrzeć na mnie, jak ktoś tam nie widzi, to niech za chwilę spojrzy na mnie. Dwa podejścia do grzechu, które tak naprawdę źródło mają takie samo. Podejście wschodnie i podejście zachodnie. My, moi drodzy, już tu jesteśmy na zachodzie. W mentalności naprawdę jesteśmy już ludźmi zachodu. Zaraz to zobaczycie, że tak jest. Jak człowiek wschodu podchodzi do grzechu? Z taką bezradnością. Człowiek wschodu w ogóle wobec władzy najchętniej staje z bezradnością. Wy jesteście władza, więc widocznie jak coś mówicie, musi tak być. Do każdej władzy. Bardzo często tak jest. Więc także do władzy księdza, który odpuszcza grzechy. I mówi się, człowieku, no zgrzeszyłeś. Tak, ojcze, zgrzeszyłem, odpuśćcie mi grzechy, przebaczcie mi. No dobra, ale coś trzeba by było z tym zrobić dalej. A ja wiem dobrze, że ty wrócisz do tego grzechu. To jest postawa takiego dziecka, które mówi, zgrzeszyłem, co ja teraz mam zrobić? Nic nie zrobię, niech Pan Bóg mnie ratuje. Nie? I czekam. Nie, no niech ratuje. Nie? No, a tu trzeba też postawy człowieka. Za mało coś takiego. I to jest trud, który musimy tam pokonać, ale wy też dajecie nam duży trud, nam księżom. Dlaczego? Bo postawa człowieka zachodu jest inna niby. Otóż człowiek zachodu mówi, grzech? Jaki grzech? Nie widzę żadnego grzechu. Nie ma grzechu. To jest ta sama postawa. Nie chcę zobaczyć prawdy o sobie, bo to musiałoby mnie zmobilizować do zmiany życia. Natomiast Jezus Chrystus przechodzi przez nasze życie, aby je przemienić. Nie tylko, aby nam wygodniej się żyło, choć też, bo On chce dobra dla nas, ale abyśmy osiągnęli niebo. I na sam koniec, bo mamy czas też adoracji Najświętszego Sakramentu, do której ciągle zachęcam, 5 minut, po mszy świętej też można będzie. Kiedy myślisz może nie o sobie, a o swoich bliskich, którzy może tak sobie myślisz, jak dobrze by było, żeby oni posłuchali tego. Przekazuj to. Jest bardzo wielu ludzi, do których ja, ksiądz, nie dotrę. To ty, z twoim świadectwem. Tylko takie ukraińskie słowo, nie tołkuj mu, nie wbijaj mu do głowy tego wszystkiego. Tylko świadcz, opowiadaj. Daj świadectwo, a nie naciskaj. Ale też módl się pokornie, wytrwale, być może latami. Módl się, aby do tego człowieka doszła prawda. Pokornie i gorliwie. I Witalik, który teraz już sam jest na emeryturze, jest w domowym kościele, zaangażowany, gorliwy. Mówi, że nie pamiętam, czy to były lata 60. czy 70., kiedy sam był jeszcze w kołchospie i młodym komunistą był. To przez te wszystkie lata jego matka na kolanach z różańcem w ręku za niego się modliła. A on mówi, wracałem do domu, widziałem ją na kolanach, ją potrącałem i mówiłem, no co ty jeszcze robisz? Zobacz, spójrz po całym świecie, nikt te twoje średniowieczne bajki nie wierzy. Zobacz, jaki jest świat współczesny. Jego komunizm już upadł. Mama owszem już nie żyje, a wiara nadal trwa. Jego świat się już dawno zmienił, a wiara nadal trwa i on o tym świadczy. Więc i wy bądźcie dla swoich bliskich świadkami Jezusa Chrystusa, który czyni cuda. A jakie cuda czyni? Zachęcam, aby na mszy świętej się modlić o te cuda, a po mszy świętej, aby przyjść po kapłańskie błogosławieństwo. Otóż, kto będzie chciał, zapraszamy. My, księża, staniemy tutaj przed Najświętszym, uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem, a zachęcam, kto będzie chciał poprosić o cud, żeby przyszedł, my położymy ręce, pobłogosławimy Ciebie i pomodlimy się o cud dla Ciebie. Jaki pragniesz? Dla siebie najlepiej, ale no jeśli już pragniesz dla kogoś innego, to możesz też poprosić razem z nami o cud dla kogoś innego, ale też nie chodzi o całą listę. Wybierz najważniejszą rzecz, w jakiej chcesz doświadczyć cudu. A jeśli potem doświadczysz tego cudu, to innym o tym opowiadaj. Amen.